niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, witamy się na poradach pedagoga i psychologa. Wita się z Państwem Małgorzata, a w studio dzisiaj goście pani Monika i pan Marcin Gajdowie. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Pierwszy raz w poradach pedagoga i psychologa, ale nie pierwszy raz w Radiu Maryja, prawda?
Tak, tak. I nie ostatni, bo dzisiaj na pewno, jak się nic nie przydarzy, to o 21.30 będziemy w audycji dla małżonków i rodziców.
Tak? Również. Pani Monika jest pedagogiem ogólnym i specjalnym, terapeutą, psychoterapeutką też. Tak. Pan Marcin lekarzem, teologiem i psychoterapeutą również, prawda?
Tak,
w tej chwili głównie pracujemy właśnie jako psychoterapeuci.
Jako psychoterapeuci. Opracowaliście Państwo metodę własną, metodę terapii, która funkcjonuje pod nazwą chrześcijańska terapia integralna, tak?
Tak, tak sobie to nazwaliśmy. To są pewne nasze jakieś intuicje, które zrodziły się z takiej długoletniej pracy na styku psychologii i duchowości, pracy z człowiekiem. Tak to nazwaliśmy, ale to nie jest jakiś prąd psychoterapii, który jest powszechnie znany. To jest jakaś nasza intuicja raczej.
Ale na pewno pomocna.
Mamy nadzieję.
Drodzy Państwo, nasza dzisiejsza audycja to taka audycja pilotażowa, bowiem chcemy Państwu w przyszłości od września konkretnie zaproponować cykl audycji mówiących o właśnie o rozwoju osobistym człowieka. I dzisiaj, właśnie w dniu dzisiejszym, rozpoczynamy takie rozważania w tym zagadnieniu. Rozwój osobisty, no, człowieka dojrzałego, bo porady pedagoga i psychologa radzą, w jaki sposób podpowiadają wychowywać dzieci. Są to audycje przeznaczone dla rodziców, dla wychowawców, dla opiekunów, dla pedagogów, aby coś z tego skorzystali, ale no, aby jak najwięcej przekazać, trzeba też dużo posiadać, tak? Tych umiejętności, wiedzy. W związku z tym taki zamysł, żeby zacząć od siebie, od ubogacania, od rozwoju. No właśnie, czyli od czego byśmy zaczęli? Pani Monika.
Może jeszcze taka maleńka wstawka, jak pracujemy właśnie z osobami w gabinecie, są to często osoby, które mają problemy wynikające z przeżyć z dzieciństwa. I rzeczywiście często widać po prostu brak pewnej wiedzy u rodziców, brak ich własnej dojrzałości. Dlatego właśnie myślę, że ta intuicja jest bardzo dobra, żeby właśnie chcąc jak najlepiej kochać swoje dzieci i je wychowywać, zacząć od pracy nad sobą.
No właściwie nie możemy zrobić nic lepszego dla swojego dziecka, niż zadbać w pierwszym względzie o swój własny rozwój. W dobrym słowa znaczeniu nie chodzi o jakiś egoizm czy skupienie się na sobie, tylko jak pani pyta, co jest pierwszym celem, od czego byśmy zaczęli, to byśmy powiedzieli, że od tego, co jest celem
rozwoju.
W ogóle rozwoju.
Tak.
Celem rozwoju jest, krótko mówiąc, miłość i rozwijam się po to, żeby lepiej kochać, czyli ostatecznie będzie to z bardzo dobrym skutkiem również dla dzieci czy młodzieży, które są nam powierzone. To nawiązując do tego, co Monisia mówiłaś, to sytuacja jest taka, że czasami przychodzą rodzice, którzy mają kłopoty wychowawcze, chcieliby z chęcią wydelegować nam dziecko, prawda, do gabinetu, powiedzieć, zostawimy je Państwu na godzinę, proszę zrobić tak jak z samochodem.
I naprawić
tak, oddać naprawione.
Gdy słuchamy ich opowieści przez telefon, to już wiemy, że właśnie dziecko w gabinecie nam w ogóle nie jest potrzebne, że musimy koniecznie zacząć od samych dorosłych i że właściwie jeśli oni dojrzeją, to jest szansa na to, że i dziecko zacznie lepiej funkcjonować. Czasami jesteśmy kompletnie bezradni, bo rodzice mają naprawdę taką chęć, żeby dziecko zmieniać, ale nie zmieniać siebie i powiedziałbym, że jest to paradoksalnie najmniej zmotywowana grupa naszych pacjentów czy klientów w gabinecie. Ludzie, którzy sami doświadczają deficytu, mają już taką ochotę do pracy nad sobą. Natomiast jeśli im dziecko źle funkcjonuje, to oni najchętniej to dziecko by zmieniali.
Okazuje się, że oni powinni pracować rodzice razem, tak? Każdy nad sobą, nad swoimi wspólnymi relacjami i wtedy nie bardzo są chętni do tego działania.
Tak, i smutna to jest konstatacja. Ludzie mówią, zrobię wszystko dla mojego dziecka, ale nie robią nic.
Ale właśnie, bo to nie znaczy, mają tej świadomości
są chętni
też
wydać pieniądze na nie, są chętni je gdzieś wysłać, kształcić, ewentualnie wysłać do terapeuty, ale nie robią czegoś, co jest fundamentalne, czyli nie zmieniają sami siebie.
Ale z czego to wynika, panie Marcinie? Z tego, że nie mają czasu, czy z tego, że po prostu praca może być pewnym bólem, też pewnym cierpieniem i nie chcą po prostu wchodzić w takie głębokie relacje?
No to jest bardzo dobre podejrzenie, ponieważ rozwój jest związany zawsze z bólem, mniejszym lub większym, z jakimś cierpieniem emocjonalnym, z pewnym z koniecznością wejścia w kryzys, bo bez kryzysu nie ma zmiany. I my zwyczajnie tego nie chcemy, bo to nie jest proste. Rozwój zawsze kosztuje, krótko mówiąc, rzeczy, które mają wartość, zawsze będą coś kosztowały.
Czy to rzeczywiście jest takie trudne? No na pewno jest opłacalne, bo człowiek bardzo dojrzalszy pewnie jest bardziej szczęśliwy, tak? Jest ubogacony w miłość, tę miłość może przekazywać innym.
Tak, my mówimy, że to jest szczęście, to jest produkt uboczny rozwoju.
No właśnie.
Czy to jest trudne? Z naszego doświadczenia wynika, że tak, że rzeczywiście nie jest to proste, dlatego że ten proces dojrzewania, rozwoju związany jest z pewnym obumieraniem dawnego ego, starego sposobu myślenia, działania, co wiąże się z lękiem. Lękiem czasami wręcz śmiertelnym, bo jak coś ma obumrzeć, to naprawdę emocje są bardzo ciężkie, bardzo trudne. Wcale to nie jest takie łatwe. No tak trochę może straszymy,
ale
efektem końcowym jest życie w wolności, w radości, w pewnej takiej spontaniczności, w zintegrowaniu ze sobą. No właśnie, w takiej swobodzie.
No nie ma nic piękniejszego niż być człowiekiem wolnym, być takim samym w kościele, takim samym w pubie, takim samym przed biskupem i takim samym przy żebraku, być po prostu sobą zawsze, wszędzie, gdziekolwiek byśmy nie byli. To nam daje Chrystus, ale Chrystus nic innego nie robi, tylko wzywa do rozwoju, ale w jaki sposób? Mówi, jeśli ziarno nie obumrze, pozostanie samo. Kto chce zachować swoje życie, straci. Nigdzie nie mówi, że będzie miło i przyjemnie, że raczej jest to pewna zapowiedź pewnej walki. Trzeba się powtórnie narodzić. Narodziny, no nie pamiętamy ich, ale wiemy, że to jest moment ogromnego kryzysu, kiedy powiedzielibyśmy, stare się już kończy, a nowe jeszcze się nie zaczyna. Dziecko jest gdzieś w kanale rodnym zatrzymane pomiędzy pierwszym oddechem, a już oderwaniem się od macicy, prawda? Także jest...
Takie medyczne przykłady ma się.
No bo jestem lekarzem.
Tak. Troszkę, ale to tak.
Ale to jest właśnie to, co Jezus obiecuje.
Bardzo dobrze to pokazuje, to co się dzieje przy rozwoju.
Bóle porodu, ale wydają owoc, prawda? Tak, wydają owoc radości, szczęścia. To, co rodzi się nowe życie, ale w bólu też, tak?
Tak, napisaliśmy książkę na ten temat właśnie, gdzie chcemy pokazać ja fałszywe, ja prawdziwe i mówimy, że zawsze rozpad tego ja fałszywego jest związany z pewnym kryzysem, z jakąś śmiercią, z umieraniem. I właściwie byśmy powiedzieli, że od strony chrześcijaństwo, które można również czytać od strony właśnie psychologicznej, tutaj jest ogromna zgodność pomiędzy, bym powiedział, taką zdrową, prawdziwą psychologią, a prawdziwą teologią. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z jakimś konfliktem pomiędzy tymi dwoma naukami.
Wręcz przeciwnie, jak właśnie bardzo życie w Chrystusie jest zdrowe od strony psychologicznej, można powiedzieć.
Można powiedzieć, że Chrystus leczy nas z neurotyzmu, krótko mówiąc. I oczywiście nie chcemy tutaj psychologizować duchowości, ale zawsze mieliśmy do czynienia z pełną integralnością tych dwóch sfer i z doświadczeniem takim, że jeśli nam coś nie pasowało, to albo popełnialiśmy błąd w psychologii, albo mieliśmy nieprawdziwą teologię. Ostatecznie można zobaczyć również drogę duchową jako proces zdrowienia i wyzwolenia psychologicznego. No, coś pięknego nam się zdarzyło, że jesteśmy w kościele, który do tego prowadzi. Przynajmniej daje wszelkie narzędzia. Czy ktoś z nich skorzysta, to już jego sprawa.
Ale na pewno każdy, nawet tutaj słuchający nas w tej chwili, chciałby zaznać takiego pokoju wewnętrznego, takiego szczęścia. To pragnienie jest wpisane w duszę każdego człowieka. człowieka. I zatem moje pytanie jest takie, czy dla każdego jest to możliwe, pomimo przeróżnych zranień, tak, są ludzie poranieni bardzo. Mówił pan o tym aspekcie neurotycznym. Dużo osób właśnie ma też tego typu problemy, tak? Zakłada przeróżne maski.
Na początku
wszyscy. jakie jakby takie pierwsze wskazówki moglibyście państwo podać? Od czego zacząć, żeby przygotować się do tej pracy, w łasce oczywiście Bożej, pracy nad sobą?
Znów trzymajmy się Ewangelii, by odpowiedzieć na to pytanie od strony psychologicznej. W Ewangelii mamy takie piękne zdanie, które święty Jan Paweł II uznał za najważniejsze dla siebie, jeśli chodzi o wszystkie zdania z Pisma Świętego, co mnie bardzo poruszyło, bo można było się spodziewać, że papież wybierze zdanie typu Jezus jest Panem, Bóg jest miłością, a papież dziennikarzowi na pokładzie samolotu odpowiedział podczas konferencji prasowej, że dla niego najważniejsze zdanie to jest zdanie: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. No to my aż poskoczyliśmy z radości, słysząc to, ponieważ byśmy powiedzieli, że pierwszą rzeczą, jaką terapeuta czy ktoś towarzyszący, myślę też i Chrystus, daje człowiekowi, to jest coś, co my po linii psychologicznej nazywamy wglądem, czyli poznanie siebie. To wcale nie jest takie oczywiste. Okazuje się, że my dość płytko samych siebie znamy powierzchownie albo operujemy wyłącznie w obszarze fałszywym, czyli takim odruchu obronnego, który nie jest prawdą o nas samych. Także pierwsza rzecz to jest, bym powiedział, wgląd, zobaczyć, poznać siebie. Czasami w psychologii nazywa się to tak zwanym aha przeżyciem. Ktoś nagle, pod wpływem łaski, czasami pracy właśnie terapeutycznej, dotknięty też światłem Bożym, tak jak Duch Święty mówi, poznacie prawdę, nagle widzi, kim jest i kim nie jest. I czasami to jest dramatyczne doświadczenie, bo się po prostu można wpędzić w rozpacz i to też jest pokusa w tym momencie.
No. Znaczy tak, każdy z nas ma jakieś mechanizmy obronne. Jest, to jest naturalne zupełnie w procesie rozwoju.
A jak ktoś ze słuchaczy myśli, że nie ma, to to jest właśnie jego mechanizm obronny.
Obronny, tak.
Dokładnie, no proszę.
Dokładnie tak. Ponieważ to jest naturalne w rozwoju. Kiedy jesteś małym dzieckiem, nie mamy dojrzałości. W związku z tym tworzą się pewne sposoby funkcjonowania, żeby jak najlepiej, że tak powiem, przeżyć, przetrwać.
W sytuacji w sumie niesprzyjającej, bo nawet jeśli mieliśmy wspaniałych rodziców, to nikt po grzechu pierworodnym nie kocha do końca właściwie.
No właśnie, myślę, że to jest też taka informacja dla nas wszystkich, że nie ma idealnych rodziców, nie ma idealnych mam, idealnych ojców.
Nawet my nie jesteśmy rodzicami idealnymi, chociaż tak. Napisaliśmy książkę dla rodziców.
Ale to też pomaga nam czasami jakoś poradzić sobie z ranami, które mamy. Na przykład rodzice, którzy nas bardzo kochali, czasami zrobili coś, czy zachowali się w sposób, który jakoś nas zranił, ale broniąc ich w sobie, nie chcemy tego dopuścić.
Idealizujemy ten obraz, bo to są nasi rodzice, prawda?
No właśnie, a to nie jest nic złego, tak po prostu jest. To jest prawda o nas wszystkich, nie ma idealnych rodziców.
Czasami wpadamy w drugą skrajność z kolei i czynimy z siebie tak zwanych DDA, prawda? Zamiast być dzieckiem Bożym, jesteśmy dorosłym dzieckiem alkoholika. I też za bardzo z tym zrobić nic nie możemy, bo jeśli jesteś DDA, no to ja ci przykręcę na twoim nagrobku złotą tabliczkę z napisem leży tutaj DDA z śmiercią bohaterską umarło. To nie chodzi o to, że my nie mamy szacunku dla tego sposobu myślenia i terapii, bo to jest bardzo cenne dla wielu ludzi, tylko chodzi o to, że niedobrze jak ktoś kończy terapię DDA z myślą, że jest DDA i w zasadzie, no to w takim razie, gdzie jest miejsce na zmianę? Nie jesteśmy w stanie zmienić tego, że jesteś dorosłym, że jesteś dzieckiem alkoholika. Póki nie zrozumiesz, że twój ojciec pił lub matka piła, i to ich definiuje, a nie ciebie na całe życie, no to wtedy na to pytanie, które pani zadała, czy wszyscy mają szansę na zmianę, powiedzielibyśmy nie, DDA nie, bo co mają z tym zrobić, już nic nie zmienią, prawda? No więc odpowiedź jest taka, że Właściwie szansę na rozwój ma każdy, nie każdy ją podejmuje, ale też uczciwie trzeba powiedzieć, że są takie zmiany w osobowości, czasami w strukturze mózgów, biochemiczne również, czy na granicy już zmian psychotycznych, które wielu ludzi utrzymują w pewnym cierpieniu przez całe życie. Ale pocieszające jest to, że my na koniec życia nie będziemy sądzeni z integracji emocjonalnej, tylko z miłości. Tak?
Tylko z miłości.
A człowiek nawet bardzo cierpiący psychicznie, emocjonalnie może kochać. Tak?
Ale ja jeszcze wracając do tych relacji z rodzicami, chciałabym o jedną rzecz zapytać. Czytając Państwa książkę, też byłam taka zadziwiona takiemu stwierdzeniu pewnemu, że rodzice nasi, jeśli ich odrzucamy, jeśli po prostu nie zgadzamy się z ich postawą, nie przyjmujemy, i im bardziej w zasadzie odrzucamy, tym bardziej stajemy się do nich podobni i w zasadzie powielamy, tak, pewien wzorzec. Dlaczego tak się dzieje? Proszę, może tak krótko zechciałaby pani Moniko wytłumaczyć, tak?
Ponieważ przez cały czas jesteśmy jakoś w kontekście tego rodzica. Nie zaczynamy żyć spokojnie swoim życiem, w pewnej integracji, w takim dobrym pogodzeniu się ze swoją historią, z takim szacunkiem do rodziców, który jest, należy się naszym rodzicom szacunek.
Nawet jeśli popełnili wiele błędów.
Dokładnie, co nie znaczy, że mamy robić to, co oni mówią, działać według ich, nie wiem, oczekiwań. To jest jakby inna przestrzeń. Natomiast im bardziej jest właśnie zanegowanie, odrzucenie, niepogodzenie się ze swoją historią, czy właśnie z rodzicami, tym bardziej wszystko, co robimy, w pewnym sensie robimy w kontekście tego rodzica. Jakby chcą coś uzasadnić, coś zanegować, coś udowodnić. Nie żyjemy spokojnie swoim życiem, ale właśnie paradoksalnie odnosimy się ciągle do rodzica, którego nie akceptujemy.
Ja rozumiem tak, przekładając, że to może być taki wewnętrzny niepokój niezałatwionej tej kwestii. Dokładnie. Pewnej, tak. Nierozwiązanej do końca, tak. I dlatego my cały czas do tego wracamy. Tak,
i to jest bardzo zgodne z tym, co Jezus mówi o tym, że jeśli my komuś nie przebaczamy, już tam pomijając fakt, czy mamy coś do przebaczenia rodzicom, czy też nie, może kiedyś jeszcze o tym porozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawy temat, to jesteś związany z więzieniem. Jeśli masz kogoś w więzieniu i trzymasz go pod kluczem, to jesteś tak samo zakładnikiem, tylko z drugiej strony. I jest to bardzo prosty mechanizm po prostu, uwiązania emocjonalnego z tym, nad kim chcemy mieć kontrolę, nie przebaczając mu, bo brak przebaczenia jest chęcią, subtelną chęcią sprawowania kontroli nad życiem innych. Ale jeszcze jest jeden aspekt. Po prostu życie przyszło przez rodziców i to jest proces nieświadomy, ten, o którym teraz mówię. Jakaś nieświadoma część w nas samych chce tych rodziców obronić i często broni w taki sposób, że idziemy dokładnie tą ścieżką, którą oni sami szli. Czyli chociaż intelekt mówi, nic od nich nie chcę mieć z nimi kontaktu, nie chcę być taka jak oni, to nieświadoma część w nas sprawia, że właśnie swoim życiem ich przywołujemy. Czyli krótko mówiąc, ktoś powie, wie pan co, a najgorsze jest to, że ja robię dokładnie to samo, co ona. I to jest masakra. Tak.
Myślę, że tak jak tutaj pani powiedziała, to jest pewna niezamknięta, niezałatwiona do końca sprawa, która jakby ciągle gdzieś o coś woła i rzeczywiście rozwiązanie jest zupełnie inne.
I pewnej naprawy, tak?
Tak, jak naprawdę piękny przepis, mówimy ciągle osobom przychodzącym do nas, że trzeba wziąć co dobre od rodziców i odejść w swoją stronę. Zawsze jest coś do wzięcia. Nawet jeśli nie znaliśmy ich w ogóle, bo nas oddali do adopcji zaraz po urodzeniu, to jest coś do wzięcia.
To
co?
Jest dar życia.
Pytanie właśnie do słuchaczy, a już pani zdradziła. Chciałam słuchaczy zapytać. Życie jest do wzięcia.
No
jasne, że tak. Które nie idzie od nich, ale przez nich, więc jeśli ich odrzucam, odrzucam również życie, które przez nich przychodzi.
Dziękuję ślicznie. Drodzy Państwo, pani Monika i Marcin Gajdowie są dzisiaj w studiu Radia Maryja w poradach pedagoga i psychologa.
I zaśpiewam teraz może.
I teraz pan Marcin nam zaśpiewa. Bardzo proszę.
Nowe.
A Państwo przygotowują się do telefonowania, tak? Może
jeszcze
dwa telefony albo i trzy odbierzemy, zobaczymy. Bardzo proszę.
tym, co jest wielkie, albo co przerasta moje siły. Wprowadziłem ład i pokój do mojej duszy, jak niemowlę u swej matki, tak we mnie jest dusza moja. Me serce małym stało się.
A ja przypominam numery telefonów dla chętnych osób, dla słuchaczy telefonujących z Polski Północnej. Jest to numer 56 655 23 55 dla telefonujących z południa. 56 655 23 56 i z zagranicy 48 56 655 23 33 i końcówka 66.
Wprowadziłem ład i pokój do mojej duszy, jak niemowlę u swej matki, tak we mnie jest dusza moja. Me serce małym stało się. Wprowadziłem ład i pokój do mojej duszy, jak niemowlę u swej matki, tak we mnie jest dusza moja. Me serce małym stało się.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mam na imię Małgosia, dzwonię z Warszawy.
Witamy panią.
Witamy serdecznie.
I właściwie to chciałam dać takie świadectwo. Na początku chciałam pozdrowić serdecznie gości.
Dziękuję bardzo.
Ja się bardzo cieszę z tego, że wiem, o czym jest mowa, bo właśnie to przebaczanie. Właśnie o tym, że nie wiem, nie znam siebie. Ja w tej chwili siebie poznaję. Jakby,
no to gratulujemy odwagi.
Nie znam siebie. Ja byłam taką neurotyczną osobą. Bardzo mi to przeszkadzało w życiu, w nawiązywaniu relacji z najbliższymi, ze wszystkimi właściwie, z każdym, kogo spotkałam. Stwierdziłam w pewnym momencie, że każdego, kogo spotykam, to ranię. A ja byłam wielką raną. Właśnie to się wzięło z dzieciństwa. Nie byłam akceptowana w rodzinie jako dziewczynka przez swojego ojca. I pamiętam ten moment, kiedy się zwróciłam do Pana Boga, żebym o nim nie zapominała, bo właściwie to ja nie wiedziałam, co ja mam robić. A mówię, skoro mówią, że Bóg na pierwszym... Mój ojciec tak mówił. Bez Boga ani do proga. Mnie to bardzo raziło, to powiedzenie, ale stwierdziłam, może coś w tym jest. I pamiętam, jak zaczęłam się modlić o to, żebym o Bogu nie zapominała. I moje życie też nie potoczyło się według mojego planu. Weszłam w związek z alkoholikiem. Mój mąż był alkoholikiem i może inaczej, na dzień dzisiejszy jestem bardzo wdzięczna, że moje życie potoczyło się tak, jak się potoczyło, bo ja właściwie jestem na drodze, w której odnajduję siebie samą, właśnie to, co Państwo powiedzieliście, że trzeba zacząć od siebie.
Pani Małgosiu, bardzo dziękujemy, bo w zasadzie, tak jak pani powiedziała, że to jest takie świadectwo, które, że tak powiem, jest podsumowaniem tej naszej zajawki.
Ale ja jeszcze, przepraszam bardzo, ja jeszcze chciałam powiedzieć o przebaczaniu, o takim uwolnieniu samej siebie. Jestem bardzo wdzięczna za to, że uruchomiłam sobie proces przebaczania i właśnie to... pojednałam się z własnym ojcem, do którego wcześniej czułam nienawiść, potem to przeszło w żal, dlaczego ja, a potem takie pogodzenie przyszło, że właściwie to tędy droga, właśnie moja droga do takiego życia blisko Boga. I no wiadomo, że w takim życiu to gdzieś tam moje dzieci to odczuły i też są poplątane i też i ja jestem jakby taki, czuję się jakbym przechowała jakiś taki łańcuch tych wszystkich niepowodzeń, które są i że jestem na właściwym miejscu gdzieś tam, no takie moje powołanie, że jestem matką, mam dwie córki i
dziękujemy, no dziękujemy pani bardzo, taka, pani Małgosiu.
Taka wdzięczność za to, że mogę w tym być.
Tym bardziej, że no, rzeczywiście doświadczenia pani były trudne, a jednak no, jest pani jakby przykładem żywym na to, że można, prawda, jakby wydostać się z tej matni i rozwijać się. I kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę. Radio Maryja.
Szczęść Boże, Stanisława z Podkarpacia.
Szczęść Boże. Witam panią.
Jestem mężatką. Mamy 10 dzieci. Jedno nam zmarło roku wcześniej, ale wszystkie z miłością urodziłam i z teściową, bo teścia już nie było, jak przyszłam, rodzimy sobie jakoś przy tych dzieciach. A mój ojciec nadużywał alkoholu, uciekaliśmy nas z domu z mamą. Taki uraz mi też został, ale jak mama umierała, ja się ją pytałam, mama, ale przebaczyłaś tatowi? I takie miała łzy w oczach, bo wycierpiała to wszystko, ale że ode mnie przyszło takie słowa, że o przebaczeniu. I tak dzięki Radio Maryja wzrastałam właśnie w takich dobrych myślach, że nie ma co uraz w sercu chować. Dziękuję Radio Maryja za...
Dziękujemy za pani również.
Przez tyle lat.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy ślicznie. To może jeszcze na zakończenie kilka słów o przebaczeniu, bo to się przewija ten wątek też tutaj w głosie radiosłuchaczy.
No to jest bardzo piękny temat i powiem szczerze, oba telefony bardzo mnie wzruszyły. Dziękuję za te słowa, tym bardziej, że są jakimś odkryciem swojej tajemnicy, swojego cierpienia, swojej drogi również. Tutaj pierwsza słuchaczka powiedziała, że poznaje siebie. Mi się chciało od razu jakby powiedzieć, poznając siebie, od razu również poznajesz Boga, dlatego że te dwa poznania idą razem. Również przebaczenie komuś łączy się z przebaczeniem samemu sobie. Jeśli komuś nie potrafimy przebaczyć, to zawsze również oznacza, że nie potrafimy czegoś sobie samemu przebaczyć i że również ten proces jest procesem otwarcia się na Boga, także przebaczenie jest po prostu jedną z form miłości i dzisiaj w godzinie czytań Kościół cytuje pierwszy list świętego Jana, gdzie jest wprost powiedziane, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a kto nie trwa w miłości, po prostu nie zna Boga, czyli jakaś ostateczna weryfikacja tego, kim jesteśmy. To nie jest to, czy potrafimy chodzić do kościoła, mówić pacierze, tylko to, czy potrafimy żyć miłością, w tym również przebaczać i innej weryfikacji nie będzie. Może się zdarzyć, że ktoś nie chodzi do kościoła, a jest pełen miłości i nie znając Boga, nie nazywając Go, bardziej ma w nim większy udział niż ktoś, kto ma Boga na ustach.
Tak? I też to jest proces, tak jak właśnie pierwsza pani Małgosia przez telefon mówiła, że najpierw był właśnie gniew, żal, dopiero później przyszło to uwolnienie takie pełne. To jest pewien proces.
Zadzwoniły do nas odważne kobiety.
Bardzo.
Bo żeby coś takiego przeżyć, otworzyć się i później też i wyznać, trzeba mieć odwagę. Także dzięki wam.
Ale i pełną świadomość pewnej pracy już dokonanej w sobie, prawda?
Tak. Pewnego odkrycia
właśnie. I też wolności wewnętrznej, bo nie każdy jest gotowy do takiej pracy. Także dobra zachęta dla wszystkich, dla nas samych również.
Tak jak państwo tutaj słyszycie, no pewnie tych pytań z państwa strony byłoby więcej. I te zagadnienia, które zostały tylko jakby tak dotknięte w dniu dzisiejszym, będą rozszerzane, tak jak już powiedziałam na wstępie, od audycji, od września, od 2 września zaczynamy spotkania cykliczne z państwem. Natomiast może jeszcze byście państwo podali numer strony internetowej, tak? Jeśli państwo jesteście zaciekawieni pozycjami czy tytułami książek, które państwo napisali, to bardzo proszę.
Chcielibyśmy powiedzieć o dwóch rzeczach. Na stronie gajdy.pl, czyli www.gajdy.pl, możecie Państwo znaleźć nasze wydawnictwo, ale również zaproszenie na sesję katechetyczno-modlitewną, którą organizujemy w sierpniu w Szczecinie z cudownym mówcą z Włoch, Kameduą Innocenzo Gargano, poświęconą lekcję Divina. Myślę, że to będzie uczta duchowa, ale również też doświadczenie rozwoju w Bogu, także zapraszamy www.gajdy.pl.
Dziękuję Państwu za przybycie do Torunia, do studia Radia Maryja. A Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.